Bracia i siostry, od wypowiedzenia proroctw do ich spełnienia upłynęło sporo czasu, przynajmniej przez kilka wieków. Prorocy mówili ciągle o czasie przyszłym, że gdzieś kiedyś pojawi się Mesjasz. Każdy z tych proroków opisywał go na ile tylko mógł, ale żaden nie wypowiedział pełni prawdy o nim. Dopiero kiedy się połączy te wszystkie proroctwa, układa nam się pełny obraz, jaki ten Mesjasz będzie i czego dokona, co będzie istotą jego misji. I również w roku narodzenia Jezusa też czytamy proroctwa. A Żydzi czytają do dzisiaj proroctwa w nadziei, że przyjdzie Mesjasz. Choć przyszedł. Także Herod, jako zwykły Żyd, choć król, słyszał proroctwa, ale się nimi nie przejmował. Kiedy rodzili się kolejni chłopcy i kiedy rodził się Jezus, nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Dopiero przyjście mędrców wszystko zmienia. Wyobraźmy sobie, jakby to byłoby dzisiaj, że w jakimś kraju do premiera czy do prezydenta przychodzi jakaś delegacja zagranicznych gości i mówią mu: w Twoim królestwie narodził się Mesjasz. I teraz Herod zaczyna reagować. Dopiero teraz. Wcześniej w ogóle tak jakby był nieświadomy faktu narodzenia Jezusa. Nawet nie wie pewnie, że się urodził. Nie żyje tymi narodzinami. Żyje własnym życiem. Jakie to życie było, to już mniejsza z tym. Nie było zbyt ciekawe. Było bardzo grzeszne. Ale nie interesują go narodziny Jezusa w Betlejem. Betlejem w czasach Jezusa było jakieś 20 parę kilometrów od Jerozolimy. Dzisiaj stanowi to część wielkiej aglomeracji Jerozolimy. Ale wtedy to była taka wioska, która była przystankiem dla karawan, które przechodziły przez pustynię judzką. Zatrzymywały się, aby ten ostatni odcinek pielgrzymki przebyć następnego dnia. No i przychodzą jacyś tajemnicy goście, co było w zwyczaju, który zresztą przetrwał do dzisiaj, że delegacje państwowe wzajemnie się odwiedzają, składają sobie jakieś dary. Już nie jest to złoto, nie jest to kadzidło i nie jest to mirra. Uwspółcześnili to w formie jakichś odznaczeń. Więc przychodzą przyprowadzeni natchnieniem Bożym i mówią mu o Jezusie. I to uruchamia Heroda. On zaczyna teraz działać. Poczuł lęk, a jeżeli lęk poczuje król, to wszyscy poczują strach. Wszyscy jego poddani. ponieważ ten człowiek dysponuje armią, policją, służbami. Ma władzę. I ktoś, kto ma władzę i ma lęki, sprawi, że wszyscy będą się go bali. Jest wyraźnie powiedziane, że strach padł na krainę ludzką. Na wszystkich. Co teraz zrobi ten człowiek? Jest na tyle dyplomatyczny, że mówi tym mędrcom, jak znajdziecie, nie mówi pójdę z wami, bo to by oznaczało, że ma czyste intencje. Też chce pójść, też chce złożyć dar, też chce zobaczyć, też chce się przekonać, tak jak wy, dołączę do was, pójdziemy razem. On tak nie mówi. Idźcie, a ja się wybiorę innym razem. I to świadczy, że ma złe intencje. I późniejsze wypadki, jego decyzje i konsekwencje tych decyzji, a jedną z nich była rzeź niemowląt, świadczą o tym, że nie miał dobrych intencji. Są ludzie, którzy szukają Boga szczerym sercem. Naprawdę są otwarci i chcą tego Boga znaleźć i chcą z Nim iść przez życie. I chcą, żeby On budował to życie. Tak jak to przewidział, są pokorni, cierpliwi, otwarci, posłuszni i faktycznie chcą, żeby Bóg znaczył w ich życiu. Jest takich dużo ludzi. Są też tacy, którym to jest wszystko obojętne. Czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Żyją, jakby Boga nie było. Nie zapraszają Go do swojego życia. Nie narzucają się temu Bogu w modlitwach. Uważają, że sobie wystarczą. Chcą żyć, jakby Boga nie było. No i są tacy, którzy z tym Bogiem walczą. Na różne sposoby. Nie chcą Go przyjąć ani do swojego życia. Co więcej, chcą zabrać wiarę, zniszczyć wiarę innych ludzi. I musimy być świadomi, że tacy ludzie istnieją, mają realną władzę i wpływają na życie innych. Są tacy. W Polsce też. Którzy chcą zniszczyć wiarę. Próbują napluć na słońce. Bo ktoś, kto robi zamach na Boga, to tak jakby chciał napluć na słońce. Podejmują wiele prób. Ale niezależnie jaki jest Herod, ci trzej idą. Herod przywołuje kapłanów, nauczycieli wiary, każe przynieść Torę, czyli księgę świętą, otworzyć, przeczytać, wskazać wszystkie miejsca, które mówią o Mesjaszu. Oni znali to prawdopodobnie na pamięć, te miejsca. Zawodowo zajmowali się jakby teologią. Nie było dla nich problemem odszukać te księgi i te fragmenty ksiąg, które mówiły o Mesjaszu. No więc wskazują na proroctwa, że w Betlejem. I z tą wiadomością, z tym przesłaniem, ci trzej idą pokłonić się Jezusowi. To im wystarczy. Ale potem dokonuje się pewna istotna zmiana. już nie wracają tą samą drogą, inną. Oszukali Heroda, bo on mówił, żeby do niego wrócili i mu powiedzieli. Ale oni otrzymują natchnienie, że mają nie wracać do tego człowieka. Już mają się z nim nie spotykać. I znikają jakby z historii zbawienia. Nie wiemy, co się z nimi stało. Wiemy tylko, jak przychodzą. I wiemy, że wrócili inną drogą. To ma nam wystarczyć. Jak spotykać się z Bogiem? To spotkanie jest tak realne i tak poważne, że zmienia ich życie, ich patrzenie na wszystko. Budzi się w nich wiara. Budzi się wiara w tych ludziach. Skarby, które zostawili, są niczym wobec skarbu, który otrzymali. Przynoszą złoto. Ile tego złota mogli przynieść? Szkatułkę. Przynoszą kadzidło, które było droższe niż złoto, ponieważ krzew kadzidłowca rośnie tylko w dwóch miejscach na ziemi. W Etiopii, na południu Półwyspu Arabskiego. Kadzidło było droższe niż złoto. Ta żywica, łzy kadzidłowca. I przynoszą mirrę, to gorzkie zioło, to ma głęboką symbolikę, ale tęsknie zastosowanie przy pogrzebach, przy namaszczaniu. Potem wróci mirra, kiedy Nikodem z Józefem z Arymatei będą namaszczać ciało Jezusa. Aloes, mirra, nard i inne wonności. Ale to potem. No więc oni składają dary symboliczne, ale to, co zyskują, to wiara. I człowiek, który pozyskuje wiarę, w zupełnie inny sposób zaczyna patrzeć na wszystko, także na złoto i na inne bogactwa. No wie, że jest złoto. No jest. Tylko odkrywa, że nie chodzi o to, żeby sięgać po złoto. Tak mi się rymuje. Że złoto nie jest i stanowi istoty życia, bogactwo. Że są rzeczy większe, wspanialsze. Że teraz dopiero czują się bogaci, kiedy mają wiarę. Kiedy to spotkanie z Jezusem daje im nową perspektywę. Bo do tego momentu mają tylko ziemską perspektywę. No ile człowiek może żyć? Biblia mówi, miarą życia człowieka jest lat 70, 80 jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność. Powiedzmy 90, daj Boże 100. Tak sobie śpiewamy. I koniec. A wiara, wiara pozwala przekroczyć granice czasu, bo prowadzi nas do życia wiecznego. I wtedy w inny sposób postrzegamy życie ziemskie, że to jakiś wstęp do życia. Że to jest jakiś prolog, nie wiem, pierwsza księga tylko, na pewno nie ostatnia. Wiara pozwala w ten sposób patrzeć na życie. Także wrócili bogatsi. Bóg ich uszczęśliwił w figurze tego dziecięcia. Pewnie zdziwili się. No ale jeżeli jest nowonarodzony, to nie mogli się spodziewać, że spotkają dorosłego. Wiedzieli, że to będzie dziecię, bo takim zostało to opowiedziane. Może dziwili się jego rodzicom, że tacy zwyczajni, choć nic nie wiedzieli ani o matce, ani o prawnym opiekunie, czyli Józefie. W ogóle ich wiedza była znikoma. Wiedza może pomóc wierzyć. Z reguły pomaga, ale nie zastąpi wiary. Są ludzie, którzy mają dużą wiedzę o Bogu. Czytają wiele książek, rozmyślają, analizują, ale brakuje im wiary. I posługują się dość sprawnie tą wiedzą, ale brakuje im wiary, pewnej prostoty wiary. Wiary prostych ludzi. I Pan Bóg, żeby zrodzić wiarę w człowieku, musi go uprościć. I rozum bywa wtedy przeszkodą. Bo jest wtedy jakby najpotężniejszą siłą w człowieku. Normalnie powinien pomagać wierzyć. Jak śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój. Bo tu już nie ma chleba. To Bóg, to Jezus mówi. Ukorzyć zmysły i rozum. Pokora. Do wiary jest potrzebna pokora. Tego uczy nas dzisiejsza uroczystość. Jak człowiek się kłania, to zdejmuje nakrycie głowy. Obojętnie, czy to jest to berecik moherowy, czy aksamitny kapelusz, czy korona, czy wieniec laurowy, czy biret, czy mitra. Zdejmuje nakrycie głowy, żeby pokłon był pokłonem. Musi nie tylko zdjąć to, co jest na szczycie, ale musi schylić kark, żeby się pokłonić. I Bóg w ten sposób prowadzi każdego. Upraszcza i pozbawia nas fałszywie rozumianych wielkości. Żebyśmy adorowali Boga takimi, jacy jesteśmy w rzeczywistości. To wystarczy. Zawsze na mnie robiła i nadal robi wrażenie wiara prostych ludzi, których nie trzeba przekonywać. Po prostu wierzą i to im wystarcza. I dostosowują tej wiary swoje życie. Taki przykład. Z dzieciństwa pamiętam, tego uczyli nas dziadkowie, że kiedy jest burza, to się nie śpi. Wszyscy są obudzeni, zapala się gromnicę i modli. I patrz, jak to znikło. Burza już nie robi takiego wrażenia, bo mamy piorun ochronny. No i już ludzie nie zapalają gromnic i nie modlą się. Oczywiście nie wszyscy, ale większość już przestała to robić. Już nie ma tego zmysłu, który towarzyszył naszym dziadkom. że są pioruny, że możliwy jest pożar. I że trzeba się modlić, zapalając światło, świece, taki prosty gest. I że człowiek wtedy ląduje na kolanach wobec wielkości burzy, bo burza może wszystko zburzyć. Kiedy pracowałem w Dorohusku, ta parafia nosiła wezwanie Jana Nepomucena. A dlaczego? No bo była nad Bogiem, a Bóg wylewał i zalewał całe połacie, pól, łąk. Jest taka wioska Kolemczyce, która w czasie wylewów albo roztopów na kilka miesięcy jest odłączona od reszty świata. I trzeba dopłynąć łódką. Policja, straż graniczna, pogotowie ratunkowe i ludzie, żeby dopłynąć do sklepu, muszą wsiąść do łodzi. Do dzisiaj istnieje ta wioska. I ponieważ Bóg wylewał, jest dziką, nieuregulowaną rzeką i taką powinien pozostać, ludzie wybrali sobie za patrona Jana Nepomucena, który był utopiony w rzece. Broniąc tajemnicy spowiedzi, ponieważ król chciał wydusić z niego zeznania ze spowiedzi, bo spowiadała się u niego królowa i chciał znać jej grzechy, król. I Jan Nepomucen milczał. I rzucono go do Wełtawy, bo rzecz dzieje się w Pradze, ze słynnego mostu Wacława. I potem, jak został świętym, obrano go patronem przeciwko powodzi i wylewom. I w Polsce jest najwięcej figur Jana Nepomucena. W Czechach, na Morawach, w Bawarii. Tam, gdzie są rzeki. Bo towarzyszyła temu wiara, że ten święty i modlitwa przez stawiennictwo tego świętego może uchronić. Dzisiaj dla wielu ludzi jest to coś naiwnego, coś śmiesznego, coś nieistotnego. Że jakiś świątek, jakiś święty może coś takiego zrobić? Może. Ale do tego jest potrzebna wiara. W kościele w Dorohusku jest obraz Matki Bożej Bolesnej. Nie taki tradycyjny, że jest siedem mieczów boleści. Obraz zresztą podarowany rodzinie Suchodolskich przez carycę. Ale do szczegółów. Żona właściciela majątku nie mogła urodzić i bardzo długo rodziła dziecko. Kilka dni trwał poród i dziedzic nakazał wszystkim swoim włościanom, poddanym, upaść na kolana i modlić się o szczęśliwy poród przed tym obrazem. I nagle urodził się chłopiec, Jan Nepomucen. Nadaną. I od tego momentu ta Matka Boża została nazwana Matką Bożą Bolesną. Od bólu rodzenia, które cierpiała żona właściciela majątku. I co środę, tak jak my się modlimy przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy, to my modliliśmy się wtedy przed obrazem Matki Bożej Bolesnej. Było specjalne nabożeństwo, na które przychodzili ludzie, żeby opowiedzieć o swoich bólach. tej, która wie, co to jest ból. I ból rodzenia, i ból życia, i ból żałoby. To się utrwaliło, to powstało nie z nakazu biskupa czy papieża. To był przejaw wiary zwykłych ludzi. Prostota, z jaką powstało to nabożeństwo. Ani ja tego nie wymyśliłem, ani moi poprzednicy. Takie było pragnienie ludzi. Modlić się do Matki Bożej Bolesnej. Prostota wiary. Takich rzeczy chcą nas nauczyć ci tajemniczy wędrowcy, mędrcy, którzy przychodzą, aby adorować Jezusa. Pierwsze spotkanie i być może nawet jedyne zmieniło ich życie. A nam tak ciężko, żeby kolejne spotkanie i kolejne zmieniało nasze życie. Warto się nad tym zastanowić. Amen.